niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wiele faktów wskazuje na to, że epoka totalitarnych systemów jeszcze nie odeszła w przeszłość, a może nawet na naszych oczach taki totalitarny system jest tworzony. Możemy tego jednak nie identyfikować. Święty polski papież pozostawił nam w kilku dokumentach swojego pontyfikatu diagnozę totalitarnego myślenia i totalitarnej praktyki. W encyklice Veritatis Splendor twierdzi, że totalitarne myślenie obecne jest także w niektórych nurtach współczesnej etyki i współczesnej katolickiej teologii moralnej. Gdyby to były nurty marginalne, to z pewnością niepotrzebna byłaby encyklika na ten temat. Pewnie zatem są to nurty dominujące. A może już odeszły w przeszłość, może upomnieni przez Jana Pawła etycy i katolicy teologowie moraliści zrozumieli swoje błędy, żałowali za nie i je porzucili? Może zatem encyklika Veritatis Splendor jest już nieaktualna i współczesna etyka i współczesna teologia moralna idzie teraz prostą drogą? Nie słychać jednak o takich grupowych czy pojedynczych nawróceniach. Trzeba się zatem liczyć z ewentualnością, że ostrzeżenie papieża przed niewłaściwą teologią moralną i niewłaściwą etyką jest w dalszym ciągu aktualne. Przez totalitarne państwo święty Jan Paweł II rozumie państwo, które nie tylko traktuje obywateli w sposób wyłącznie instrumentalny, ale za pomocą stworzonych mechanizmów próbuje wszystkich wciągnąć do takiego tylko instrumentalnego sposobu traktowania innych i samego siebie. Zdanie papieża, drogę totalitarnemu myśleniu i odczłowieczającej totalitarnej praktyce otwiera zakwestionowanie istnienia obiektywnej prawdy, a w szczególności obiektywnej prawdy o dobru. Tę tezę głosić ma totalitarna etyka i teologia moralna. Ponieważ jednak dobro moralne to dobro człowieka jako człowieka, to właściwe totalitarnemu myśleniu negowanie obiektywnej prawdy o dobru jest negowaniem obiektywnej prawdy o człowieku. Według totalitarnej etyki każdy człowiek sam miałby określać, kim jest. Jakoby nie ma stałej, niezmiennej ludzkiej natury, którą zawsze i wszędzie należy respektować. Może niekiedy sądzimy, że większe zagrożenie totalitarnym światem wnoszą politycy i finansiści niż etycy i teologowie moraliści. Nie trzeba się tu zresztą licytować, kto więcej, a kto mniej, kto jest pierwszy, a kto drugi. Trzeba tylko pamiętać, że wszyscy duszpasterze przechodzą przez kursy jakiejś teologii moralnej, a na wszystkich uniwersytetach wykładana jest jakaś etyka. Wszyscy lekarze przechodzą przez kursy jakiejś etyki medycznej, a wszyscy prawnicy przez kursy jakiejś etyki prawniczej. Jaka to etyka? Ostrzegał nas Benedykt XVI przed arcypoważną ideologią gender, której ewentualne sukcesy kosztować mają ludzkość więcej niż wcześniejsze totalitarne ideologie. Czy genderowa etyka i genderowa teologia moralna zawiera istotną dla totalitaryzmu wspomnianą negację obiektywnej prawdy? W celu znalezienia odpowiedzi na to pytanie możemy zajrzeć do ostatniego numeru naukowego czasopisma Etyka, wydawanego na Uniwersytecie Warszawskim. Cały ten ostatni numer, ogólnie dostępny także w internecie, poświęcony jest genderowej etyce, a całość otwiera artykuł pani profesor Magdaleny Środy, zatytułowany szczególnie „Czy etyka ma płeć?”. Według pani profesor wprawdzie etyka płci nie ma, to jednak klasycy etyki byli płci męskiej i z tego powodu popełnili w swoich etykach dyskryminujące wobec kobiet błędy. Obrywa się tu zwłaszcza Arystotelesowi oraz świętemu Tomaszowi, że jakoby twierdzili, że kobieta, cytuję, jest wybrakowanym samcem. Jeszcze się nam dokładnie nie wyjaśnia, co zamierza się uczynić z owymi mężczyznami, samcami, owymi wybrakowanymi ludźmi, których jakoby nie sposób nawrócić na genderyzm. Jak na razie się ich zwalnia. Przykładem może być poprzedni wielki rabin Francji, Gilles Bernheim. Po przywołaniu jego wypowiedzi przez Benedykta XVI w grudniu 2012 roku, za 3 miesiące wielki rabin został zwolniony z powodu silnej presji jakiegoś lobby. 6 miesięcy wcześniej w petycji do prezydenta obnażył i napiętnował genderowo-homoseksualną ideologię. zamiast nasłać na niego inkwizycję i rozpalić stosy, jak opowiadają o nas katolikach, papież nazwał jego petycję, cytuję, starannie udokumentowanym i głęboko poruszającym traktatem. Po 2 miesiącach od razu sobie ktoś przypomniał, że rabin kiedyś skorzystał z czyjejś książki, za to głośno w przypisie nie podziękował. A w pewnym tak zwanym postępowym katolickim czasopiśmie naczelny redaktor zwierzył się czytelnikom, że czytając wypowiedź rabina plagiatora, czuł coś z byłego papieża z Polski. Oto zatem metody genderowego lobby, zamiast odwołania się do obiektywnej prawdy, merytorycznej dyskusji, metody z totalitarnego świata. Szczęść Boże!